Sensacje XX wieku w Radiu Z.
Szef wywiadu Walter Schellenberg wybrał człowieka, który miał zabić Stalina. Był to porucznik Armii Czerwonej Fiodor Sawrin. Ten oficer 31 maja 1942 roku trafił do niemieckiej niewoli. Patrol, którym dowodził, wpadł wówczas w niemiecką zasadzkę. Dwaj żołnierze, choć ciężko ranni w potyczce, umknęli Niemcom i zdołali dotrzeć do radzieckich linii. W szpitalu złożyli zeznania, które zwróciły uwagę NKWD na Sawrina. W efekcie jego nazwisko znalazło się na specjalnych listach podejrzanych z dopiskiem, że gdyby wrócił do swojego oddziału, ma być natychmiast aresztowany i przekazany do NKWD. W niewoli Sawrin miał szczęście. Niemcy przystąpili do operacji Drucina, polegającej na wybraniu 30 tysięcy radzieckich jeńców deklarujących chęć walki z bolszewizmem i przerzucaniu ich poza linię frontu. Wracając do ojczyzny, mieli utworzyć oddziały antykomunistycznej partyzantki. Sawrin zgłosił się do tego oddziału, ale nie został wysłany poza linię frontu. Oddelegowano go do 647 Grupy Policji Polowej w Kodymie pod Rygą, gdzie w istocie mieścił się ośrodek szkolenia agentów. Tam poznał Sonię, piękną Rosjankę w rudych włosach, w której zakochał się z wzajemnością i wkrótce po uzyskaniu zgody niemieckich władz ożenił się z nią. Na początku 1944 roku Sawrin był już całkowicie przygotowany do wykonania zadania. 1 sierpnia tego roku do gabinetu Schellenberga przyszedł SS-Sturmbannführer Otto Skorzeny, którego nazwisko Niemcy niepoprawnie wymawiali Skorzeny. Jedynie Hitler z pochodzenia Austriak właściwie zwracał się do swojego wiernego żołnierza. Skorzeny zyskał uznanie Führera akcją uwolnienia włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego w 1943 roku. Nie było więc nic dziwnego, że Schellenberg jego wybrał do dowodzenia zamachem na Stalina. Skorzeny był wyraźnie zaniepokojony.
Doszły do mnie wieści, że tajemnica operacji została naruszona i kilku ministrów dowiedziało się o akcji. Opracowali nawet listę najważniejszych osób w Rosji, które trzeba wyeliminować. Na pierwszym miejscu jest marszałek Żukow. Inni wskazują na Stalina.
Zaniepokojenie możliwością zdekonspirowania operacji było bardzo uzasadnione, ale żaden z ludzi planujących operację zabicia Stalina nie zdawał sobie sprawy, jak wiele szczegółów już dotarło do radzieckiego kontrwywiadu za sprawą tajemniczego szpiega Justusa. Przez całą wojnę Niemcy nie wiedzieli o jego istnieniu. Walter Schellenberg nie obawiał się jednak zdrady.
Jestem pewny o to, że nikt z tych, którzy wymieniają Stalina, nie ma pojęcia o naszym planie. Aczkolwiek fakt, że wymieniają to nazwisko, jest alarmujący.
Musimy działać tak szybko, jak tylko możliwe. W przeciwnym wypadku Moskwa pozna nasz plan, zanim przystąpimy do realizacji. Zastanawiam się, czy już o tym nie wiedzą.
Czy możemy działać natychmiast?
Sawrin jest już przeszkolony. Przygotowaliśmy sprzęt i broń. Jest jeden problem. Rosjanie zmienili wzór zaświadczenia medycznego dla oficerów. Musimy więc zmienić dokumenty Sawrina. Musi mieć zaświadczenie, że nie jest zdolny do dalszej służby. No, musi też mieć odpowiednią bliznę.
A to możliwe w tak krótkim czasie?
Profesor Eicht twierdzi, że potrafi zrobić Sawrinowi piekielną bliznę. Potrzebuje tylko 3 tygodni. Jeżeli przeprowadzi operację dzisiaj, to 22 sierpnia... pacjent będzie gotowy do akcji.
Oczekuję, że tego dnia Sawrin stawi się u mnie.
Skorzeny pomylił się tylko o parę dni. Sawrin wraz z żoną przyszli do gabinetu Schellenberga 27 sierpnia. Wtedy dopiero poznali szczegóły misji. Sawrin otrzymał dokumenty na nazwisko Koroliow, major odznaczony orderem bohatera Związku Radzieckiego, co mogło ułatwić mu poruszanie się po Moskwie. Sonia, jako świeżo poślubiona żona, otrzymała sfałszowaną przepustkę na podróż do stolicy. Schellenberg wyjaśniał.
Wystartujecie z lotniska spod Rygi w nocy 6 września. Będziecie mieli motocykl, w którego bocznym wózku ukryjemy cały potrzebny sprzęt. Dojedziecie do Moskwy i w zależności od okoliczności użyjecie zatrutych pocisków, miny magnetycznej, którą można doczepić do samochodu Stalina. Jeśli nie, macie też pancerfausta.
Schellenberg mówił o pocisku przeciwpancernym odpalanym z rury o długości 80 cm. Żołnierz kładł ją na ramieniu i po wycelowaniu naciskał spust. Pocisk wystrzelony z odległości 30 metrów mógł zniszczyć pojazd osłonięty pancerzem o grubości nawet 14 cm. Gdyby więc uderzył w opancerzoną limuzynę Stalina, dyktator nie miałby żadnych szans przeżycia. 24 godziny później w Moskwie szef radzieckiego kontrwywiadu, generał Iwan Libiedin, przyszedł do gabinetu szefa NKWD Ławryntija Berii.
Towarzyszu Beria, informacje od Justusa wskazują, że zamachowcy gotowi są do działania.
Pokażcie radiogram.
Libiedin złamał pieczęć lakową na szarej kopercie, jaką wydobył z teczki i położył kartkę na biurku przed Berią.
Zamachowcy Fiodor i Sonia Savrinowie wystartują z Rygi 3 września o godzinie 22. Lądowisko numer 1 Staryca, lądowisko numer 2 Bachmutowo, lądowisko zapasowe Rzew, droga do Moskwy. Co wiemy o tych Savrinach?
Porucznik Fiodor Savrin z 336 Pułku Piechoty dostał się do niewoli 31 maja 1942 roku. Jest w naszych kartotekach. O jego żonie Soni nic nie wiadomo.
Jak będziecie działać?
Odnaleźliśmy dowódcę Savrina i on pomoże rozpoznać Drania. Justus nie podaje nazwiska, pod jakim zamachowcy przybędą do Moskwy. Chcę więc uzyskać zdjęcie Savrina z Niemiec.
To nie będzie łatwe.
Naszemu człowiekowi w Berlinie na pewno się uda. Może liczyć na pomoc wielu dobrych ludzi działających przeciwko Hitlerowi.
O wszystkich sprawach związanych z planowanym zamachem meldujcie natychmiast i bezpośrednio mnie. Nie muszę wam mówić, towarzyszu generale, że położyliście głowę na pieńku, a ja zetnę ją. Za najmniejszy wasz błąd.
Generał Libiedin wiedział, że Beria nie żartuje. Tymczasem w Berlinie dobiegały końca przygotowania do misji, która mogła zmienić historię.
Sensacje XX wieku w Radiu Z.